26 minut po godzinie 17 w naszym studiu już obiecywany gość Eugeniusz Kasjanowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie Eugeniuszu.
Dzień dobry, witam państwa.
Cieszę się, bo dawno nie rozmawialiśmy w studiu, więc nadrabiamy dzisiaj zaległości, a okazja jest wspaniała, dlatego że 1 października w Domu Literatury w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu odbędzie się pana benefis jubileuszowy, bo 65 lat pan w tym roku skończył. Dowiedziałam się, proszę państwa, że w czerwcu to było. Jest też 25 lat pracy w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. No a ja chciałam pana też zapytać, czy pan potrafiłby powiedzieć, ile lat jest pracy twórczej w ogóle? Czy pamięta pan ten moment, kiedy został pan poetą i czy można policzyć te lata? Czy nie da się tego zrobić?
To jest granica płynna, ponieważ ja pierwsze wiersze napisałem w szkole podstawowej. Także później zacząłem coraz bardziej jakby przywiązać wagę do pisania, a szczególnie jak zacząłem otrzymywać takie nagrody w ogólnopolskich konkursach, to wtedy sobie jakoś tak uświadomiłem, że chyba dobrze piszę, że pokażę jakoś, potrafię jakoś przekazać to swoje wnętrzne przemyślenia i może, ale to taka granica płynna, bo...
Ale z 55 w takim razie będzie.
Ja się nie zastanawiałem nad tym.
A ja się właśnie dzisiaj nad tym zaczęłam zastanawiać, jak to by było w tych liczbach, które takie mało poetyckie są, ale czasami gdzieś te podsumowania w pewnym momencie do nas przychodzą. No ale ten benefis to będzie jakiś rodzaj podsumowania i pomyślałam sobie, że tyle razy już rozmawialiśmy na przestrzeni tych lat, od kiedy radio funkcjonuje. Czy gdybym poprosiła pana dzisiaj o to, by pan w takich krótkich 3-4 słowach określił, jaka jest pana poezja, co w niej jest najważniejsze, jakie miejsce, jakie wrażenie, jaki temat, czy moglibyśmy się zabawić troszeczkę w ten sposób?
W mojej poezji jest na pewno miłość i prawda. Kto zna moje wiersze, ten wie, że ja taki jestem, jak piszę w wierszach, że pokazuję swoje wnętrze, swoje rozmowy ze sobą najpierw, a potem staram się poprzez poezję rozmawiać z ludźmi. Także sądzę, że to jest miłość i prawda.
A miejsca, bo często jest pan nazywany poetą siedleckim. I nie tylko dlatego, że mieszka pan w Siedlcach, ale też dlatego, że te Siedlce w poezji znalazły bardzo ważne miejsce.
Oczywiście Siedlce od lat dziecinnych kocham, dziecięcych lat kocham. Także, bo tutaj się wychowałem. Szkołę podstawową kończyłem tutaj, średnią, studia. Tutaj większość rodziny mojej mieszka. Także bardzo jestem związany z miastem i dużo wierszy poświęciłem miastu, ponieważ ja to od dzieciństwa czuję. Czuję to miasto i przeżywam. Także, a dlaczego piszę wiersze o Siedlcach? Ktoś mi się zapytał. Odpowiadam czasami tak, że na świecie wszędzie dzieci śmieją się serdecznie, lecz w Siedlcach śmieją się serdecznie, ale bardziej ściska za gardło. Także to jest przeżycie.
Rytm miasta i to, co w nim ważne. Natomiast na benefisie będzie możliwość spotkania się z kolejnym pana tomem. To będzie wybór wierszy Itaka i okolice. Nie Siedlce i okolice.
Itaka.
Itaka się pojawiła już chyba w 91 roku w tytule jednego z pana tomu wierszy, więc o tą Itakę też dzisiaj chcę zapytać.
Itaka to jest początek moich zainteresowań Grecją, ale dlatego tutaj Itaka i okolice, bo niektórzy mówią, że pisząc o Grecji, ja piszę też jakby pośrednio o Siedlcach, że to ma związek, pomimo tak odległych jakby i taka związana, ten wiersz związany jest z Odyseją Homera. Po lekturze Odysei Homera napisałem ten wiersz. Także też mogę wspomnieć, że Itaka bardzo podobała się Czesławowi Miłoszowi. Kiedyś otrzymałem od niego list i napisał między innymi tak: pana wiersze takie jak Podwórko na Płaskiego i Itaka są lepsze niż wiele wierszy drukowanych w tomikach i czasopismach. Czyli oprócz Itaki docenił podwórko na Pułaskiego Siedleckie, przecież nie znając Siedlec. Czyli coś w tych wierszach było takiego ponad, co można wynieść ponad Siedlce. Tak samo mogę wspomnieć o Seamusie Heaneyu, irlandzkim poecie z laureacie Nagrody Nobla z 1995 roku, z którym spotkałem się w Krakowie razem z profesorem Lisowskim, który świetnie tłumaczył moje wiersze na język angielski. I Seamus Heaney miał wtedy wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. To był chyba 2000 rok, jak dobrze pamiętam. I pan Lisowski, pan profesor Lisowski tłumaczył mi, bo ja słabo znam angielski, tłumaczył mi ten wykład. I potem była rozmowa na temat twórczości Heaneya i okazało się, że Heaney większość swoich wierszy poświęcił takiej wiejskiej miejscowości Perry, gdzie się wychował. I bardzo dużo pisał o rodzinie, o swoim mieście, najpierw w tej małej miejscowości, później w tych miejscowościach, w których mieszkał. Także poświęcał najbliższym okolicom i najbliższej rodzinie dużo wierszy i otrzymał Nobla. Także niekoniecznie trzeba pisać o Paryżu, Nowym Jorku, żeby otrzymać Nobla. Można pisać o wsi swojej własnej, tylko oddać całą duszę temu i nie pisać, nie tylko opowiadać o tym, co się widzi, lecz przekazywać ducha tego. To jest najważniejsze.
Jak pan to mówi, to ja od razu myślę o Emily Dickinson, a to też jest postać, która była dla pana dużą inspiracją.
Tak, oczywiście. Emily Dickinson to dzięki nieżyjącej już poetce i tłumaczce Ludmile Mariańskiej. Bo kiedyś mnie zaprosiła na swój wieczór poświęcony poezji Emily Dickinson i tłumaczyła jej wiersze. I to była książka, którą tłumaczyła z angielskiego Ludmila Mariańska. I też opowiadała mi o Emily Dickinson, ponieważ ja z Ludmiłą Mariańską bardzo dobrze się znałem i nieraz spotykałem się po różnych spotkaniach, wieczorach autorskich przy kawie w Domu Literatury i długo rozmawiałem z nią. I tak mnie zainspirowała. Otrzymałem od niej właśnie te tłumaczenia wierszy przez Ludmiłę Mariańską Emily Dickinson i miałem życiorys pełny i tak dalej, z opowiadań, notatek i właśnie poświęciłem cykl wierszy Emily Dickinson również dzięki Ludmile Mariańskiej.
Panie Eugeniuszu, Itaka i okolice. Jeszcze nie mamy fizycznie tego tomu w rękach. Powiedział pan, że to jest wybór. Ja się zawsze zastanawiam nad tym wybieraniem, bo ono wcale nie jest łatwe, jeżeli tak strasznie dużo się już wydarzyło w życiu literackim. Więc też chcę zapytać o klucz tego wyboru.
Ja wybierałem takie wiersze, które przeżywam do tej pory, ponieważ część wierszy niby pisana przeze mnie, ale jakby według mnie nie ma tego ducha. Ja wybrałem takie wiersze, które się moim zdaniem nie zestarzeją, bo dobra poezja nigdy się nie starzeje. Tak jak wiem, czytamy wiersze nawet sprzed naszej ery, gdzieś starożytnych poetów, od Safony po współczesność, ale starożytnych poetów, one się nie starzeją. Jeżeli są dobrze napisane, właśnie oddają ducha, to się nie zestarzeją. I ja właśnie ten klucz tego ducha, swojego serca, duszy, przeżyć przekazałem w niektórych wierszach. I właśnie w większości wybierałem takie wiersze, które moim zdaniem się nie starzeją i one zawsze będą aktualne, ponieważ zawierają to coś.
Benefis odbędzie się w Warszawie. Organizatorem Benefisu jest Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawski. Pan od 25 lat należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Co daje taka przynależność?
Taka przynależność dała mi bardzo dużo. Dzięki tej przynależności mogłem się spotykać z najwybitniejszymi poetami Polski i również z zagranicy. Na przykład dzięki temu byłem w 2000 roku w Krakowie na spotkaniu poetów wschodu i zachodu, a wschód jako część świata i zachód jako część świata. Wtedy byli gospodarzami Czesław Miłosz i Wisława Szymborska. Ale mnie na to zaprosiła osobiście, chociaż dostałem od Stowarzyszenia Pisarzy Polskich zaproszenie, ale też zadzwoniła do mnie pani Ludmiła Mariańska. Nie Ludmiła Mariańska, przepraszam, Julia Hartwig. Julia Hartwig, która była jednym z gości takich znamienitych właśnie podczas tych spotkań. I tam byli poeci tacy jak Thomas Tranströmer, który otrzymał później chyba w 2011 roku bodajże Nagrodę Nobla, szwedzki poeta. Był Seamus Heaney, który w 1995 roku otrzymał Nagrodę Nobla. Oczywiście był Miłosz Zagajewski, byli znakomici poeci i z Polski, i ze świata. Także wtedy otrzymałem książkę, znaczy kupiłem książkę, ale otrzymałem autograf od Seamusa Heaneya, od Thomasa Tranströmera, od Czesława Miłosza, chociaż od Czesława Miłosza mam osobiste 3 listy z Berkeleya, ale jeszcze wtedy też otrzymałem z autografem książkę od Czesława Miłosza, także spotyka się, dzięki Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich mogłem spotykać bardzo wielu, wielu znakomitych poetów, prozaików. Także to zawdzięczam.
Julia Hartwig też pisała podobno do pana.
Tak, Julia, mam taki list pisany piórem na A4 własnoręcznie przez Julię Hartwig. Całą kartkę A4 zapisaną.
No, nie wypada mi pytać o treść zapisaną piórem, ale tam nie ma, jeżeli pan nie może nie uchylić rąbka tajemnicy, to chętnie usłyszę.
Nie ma nic tam tajemnicy. Pisała o tym, że bardzo miło, jak przebywała w Siedlcach, bardzo miło była przyjmowana, że niektóre moje wiersze bardzo ją wzruszają i tak dalej, że no, napisała takie bardzo, bardzo piękne słowa. Trudno mi przytoczyć, bo to już było kilka lat temu, musiałbym zerknąć do tego listu, ale tak mniej więcej to pamiętam.
Benefis już 1 października o godzinie 18 w Domu Literatury w Warszawie. W zasadzie pan będzie bohaterem siedzącym w fotelu, więc ja powinnam teraz opowiedzieć o tym, co się będzie działo.
Nie wiem, jak to będzie, bo nie znam scenariusza.
Ale no tak zakładamy, ale bo skoro już goszczę dzisiaj pana w studiu, to poproszę, dlatego że będą też goście honorowi, którzy będą ważni dla pana także z przyczyn nie tylko zawodowych związanych z pracą literacką, ale z przyczyn osobistych. No i też wspaniali goście, którzy wymienieni są w zaproszeniu. Ernest Bryl jako pierwszy.
Tak, oczywiście. Nawet 3 dni temu rozmawiałem z Ernestem Brylem u niego w domu. On nazywa mnie swoim przyjacielem, także też mogę go nazwać swoim przyjacielem. Nieraz zapraszał mnie kilkakrotnie, byłem, albo nawet już kilkanaście razy byłem u niego w mieszkaniu na kawie. Oni zresztą z żoną Małgosią prowadzą taki otwarty dom. Tam się spotykają różni artyści, aktorzy, malarze, rzeźbiarze, muzycy. Także on zaprasza szerokie grono artystów. Także u niego bywać to też jest jakby coś takiego podniosłego, ponieważ można tam spotkać u niego w mieszkaniu wybitnych artystów.
Ernest Bryl w dobrej spółce z Marcinem Styczniem, muzykiem, kompozytorem, gitarzystą, też w pewnym sensie poetą, przez to w jakiś sposób, bo pisze teksty, ale też sięga po dobre teksty, a myślę, że takie osoby, które potrafią sięgnąć po dobre teksty, to też w pewnym sensie nazwać możemy je osobami, które z poezją mają bardzo silny związek. Więc Marcin Styczeń i poprowadzi Benefis.
Tak, poprowadzi. I dlatego mówię, że nie znam scenariusza, bo opracowuje Marcin Styczeń scenariusz.
A, czyli niespodzianki
nawet
będą.
Nawet mnie nie powiedział, jaki będzie ten scenariusz Benefisu.
Kto jeszcze spośród gości zaproszonych?
To będzie Andrzej Ferenc, znakomity aktor, który już niejednokrotnie czytał moje wiersze. Bardzo cenię jego głos, bo nie każdy aktor potrafi czytać poezję. Także wiemy, że niektórzy aktorzy nie mają tych predyspozycji. Także Andrzej Ferenc jest jednym z niewielu aktorów, którzy czują i czytają poezję bardzo, bardzo pięknie, wzruszająco. Grzegorz Łatuszyński, jeżeli pozwoli mu na to zdrowie, on jest najwybitniejszym tłumaczem literatury bałkańskiej na język polski i odwrotnie. Także wspaniały człowiek, dzięki niemu byłem na wielu festiwalach, europejskich festiwalach poezji w Serbii, Chorwacji, Czarnogórze. Także bardzo, bardzo go cenię, ale on też uważa mnie za dobrego poetę, ponieważ podejmuje się wydania moich wierszy. Gdyby nie cenił moich wierszy, to nie chciałby wydać, bo on dużo, dużo wybitniejszych ode mnie, znaczących poetów wydawał, także nie chciałby popsuć sobie renomy.
No, ale też będą akcenty inne, muzyczne, poza Marcinem Styczniem, związane tutaj właśnie z Siedlcami i z...
Tak, będzie Tomasz Chapunowicz. Jak usłyszał pierwszy raz Andrzej Ferenc Tomasza Chapunowicza, to powiedział do mnie: Eugeniusz, skąd ty wziąłeś takiego wspaniałego, mówię, kurczę, wokalistę i muzykę?
Jakich wy tu macie wójtów w regionie, też powiedział.
Ale on nie wiedział o tym, że jest wójtem. To było podczas promocji mojego tomu wierszy o Siedlcach, W tobie miasto moje. I wtedy śpiewał Tomasz Chapunowicz i Andrzej Ferenc czytał. I chyba pierwszy raz go wtedy usłyszał. I powiedział, no naprawdę, on powinien karierę zrobić jakąś ogólną polską, mówi. Bo tak śpiewa, że aż się wzruszyłem, tak mi powiedział.
Nie wiem, czy teraz samorząd go wypuści, ale dobrze, że równolegle też
ale będzie śpiewał
na
Benefisie na pewno, bo
jest. Obiecał.
I będzie Grzegorz Kramarz, to mało kto wie, chyba że ktoś osobiście zna Grzegorza Kramarza. Znamy go bardziej jako Siedlczanie, jako dyrektora Koleżu Języków Obcych.
Tak.
Ale Grzegorz Kramarz kończył Wyższą Szkołę Muzyczną Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie skrzypiec. Potem kończył też Wyższą Szkołę Muzyczną, nie znam dokładnie nazwy, ale w Stanach Zjednoczonych jako jedną z lepszych, też w klasie skrzypiec. Potem grał kilka lat w orkiestrze radiowej w Monachium. Także to jest wspaniały skrzypek, który już ze 20 lat może nie gra zawodowo, ale cały czas ma formę. Także mało kto wie z Siedlca, że naprawdę to jest, był wybitnym skrzypkiem i jest. Tylko wiadomo, że czy wybitny skrzypek, czy gitarzysta musi ćwiczyć kilka godzin dziennie, a niestety już rzadko ma te skrzypce w rękach.
Ale talent został.
Talent został.
I będzie można posłuchać Grzegorza Kramarza podczas Benefisu. Panie Eugeniuszu, będzie też osoba, której pan dużo zawdzięcza, jeśli chodzi o sprawy zdrowia i kondycji. Powiedzmy parę słów, zwłaszcza, że dla tej osoby napisał pan wiersz, którego możemy też dzisiaj na antenie posłuchać.
Tak, miałem 3,5 roku temu operację, ciężką operację na nowotwór złośliwy. I jak mówią niektórzy koledzy profesora Henryka Zielińskiego, który mnie operował, że gdyby nie profesor, to pan by nie żył zapewne już do tej pory, bo to była bardzo skomplikowana operacja. I potem, po tej operacji, profesor przyszedł do mnie po 3 dniach i mówił: panie Eugeniuszu, wszystko wywaliłem, będzie dobrze. I od tamtej pory zacząłem z profesorem się, można powiedzieć, przyjaźnić, bo mnie zapraszał na kawę. Ofiarowałem mu tą wierszy, bardzo mu się spodobały i także od czasu do czasu, jak jestem na badaniach w szpitalu, to profesor zaprasza mnie na kawę, mówi, żebym zadzwonił do niego i rozmawiamy sobie o różnych sprawach, nawet o poezji rozmawiałem, bo profesor lubi poezję, a żona też jego bardzo lubi poezję i okazało się, że jest siedlczanką.
O proszę.
Znakomitego chirurga doktora Zieleniewskiego córką. Także to był znakomity chirurg. A tu tak się złożyło, że Henryk Zieliński, tylko doktor Zieleniewski, kiedy byłem w 5 klasie szkoły podstawowej, miałem rozlany wyrostek, to też mi uratował życie. Jej tata, czyli profesora Zielińskiego, tata uratował mi życie jako młodemu człowiekowi, bo jak zajechałem do szpitala, to powiedziano moim rodzicom, że gdyby godzinę później, to już bym nie żył.
Czyli to, że mówi się często, że świat jest utkany z różnych niteczek połączeń, to coś
tak,
w tym jest.
I właśnie nawet nasz serusz, wracając do tej operacji, którą miałem 3,5 roku temu, przyszła do mnie taka starsza pielęgniarka i mówi: panie Eugeniuszu, gdy nie profesor, to by pan już nie żył na pewno, bo my wiemy, jaki jest profesor. Ratuje człowieka z najgorszych sytuacji.
Jak brzmi wiersz dla profesora?
A tutaj jest... Wiersz dla profesora, już otwieram. Profesorowi, doktorowi habilitowanemu nauk medycznych Henrykowi Zielińskiemu. Nie wiem, co bym teraz robił, gdybym nie przyszedł na spotkanie z panem profesorze. Może stałbym się jesiennym liściem rzucanym przez wiatr, albo płynąłbym obłokami, które przypominają chorym białe fartuchy lekarzy. Może błądziłbym pośród niebieskich lasów, szukając drogi. A przecież tutaj, niedaleko, prowadzony niewidocznym promieniem, odnalazłem Pana przyjazne serce. Majowe słońce świeciło przez okno, chorzy szurali kapciami po korytarzach szpitala, a ja zasypiałem na stole operacyjnym, ufając Bogu i Panu. Później słowa unoszące się między nami zapachem kawy i śpiew ptaków za oknem oznajmiły, że zaczyna się nowe życie. Wiosna w pełni podaje mi Twoje otwarte dłonie, profesorze.
Dziękuję Panie Eugeniuszu za wiersz. Czy jeżeli ktoś będzie chciał dotrzeć na benefis, to może, czy wstęp jest wolny, czy można po prostu przybyć 1 października o 18 do Domu Literatury? Jest taka możliwość.
Jak najbardziej. Zapraszam wszystkich. Ja zamówiłem nawet autokar, ale już niestety, bardzo mi przykro, nie ma już miejsc
zwłaszcza
wolnych.
Że był zmieniany na ten większy autokar.
Tak. Najpierw 50 miejsc było, a później musiałem zmienić na 57. I taki autokar odjedzie z Siedlec, ale już niestety, bardzo mi przykro, miejsc nie ma, a nie mogę już drugiego wynająć ze względów różnych.
Czyli własne środki lokomocji, proszę Państwa, trzeba wykorzystać i dotrzeć do Warszawy.
Zaproszenia nie trzeba mieć, bo zaproszenie służy jako informacja. Wstęp jest wolny, także serdecznie zapraszam tych, którzy będą mieli, będą chcieli przyjechać swoim środkiem lokomocji.
Krakowskie Przedmieście 87/89, taki jest
adres. Dom Literatury.
Łatwo trafić, proszę Państwa, bez większych problemów. Na pewno każdy Dom Literatury w Warszawie znajdzie. Panie Eugeniuszu, czego życzy się poetom, którzy obchodzą 65. urodziny, którzy świętują dwie dekady i jeszcze trochę współtworzenia z innymi wspaniałymi poetami w gronie osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich i którzy naprawdę w zasadzie chyba mają już wszystko, jeśli chodzi o sprawy dotyczące twórczości. Chociaż z drugiej strony, czy można mieć wszystko?
Nie, nie można. Życzyć można złamania pióra, takiego popularnego.
Ale tak na serio.
Ale nie, można życzyć też z podróży, spotkań, lektur, wszystkiego tego, co inspiruje do twórczości. Bo może wszystko, nawet nieznacząca rzecz, zainspirować do twórczości. Kiedyś opowiadał Herbert, że będąc u Teda Hughesa w Anglii, i ten wspaniały poeta angielski oprowadzał go po swoim ogrodzie. Nie rozmawiali w ogóle o poezji. Oprowadzał go po ogrodzie, pokazywał różne kwiaty, rośliny, nazwał ich, znał każdą nazwę, każdą roślinkę i po polsku, znaczy po angielsku i po łacinie. Także był znakomitym znawcą przyrody. I mówi, że cały, Herbert opowiadał, że cały czas rozmawiali właśnie o innych sprawach. I Ted Hughes mówi do młodzieży, tak mówi do młodzieży, żeby nie uczyli się tylko literatury, nie znali tylko wierszy, ale uczyli się wszystkiego, uczyli się życia, które pozwoli w ogóle rozszerzyć swoje horyzonty i właśnie wykorzystać to można w poezji.
Zdarzały się takie momenty, że czuł pan przesyt, że chciał pan przestać pisać i jakby już zamknąć ten rozdział zupełnie? Czy to po prostu nie
to jest tak,
nie
tak to można podejść, jeżeli jest się rzemieślnikiem. Ale prawdziwy twórca nigdy nie zamyka i nigdy nie otwiera. To przychodzi nagle. To jest jakby takie olśnienie nagle. Jakaś myśl złota przychodzi do mnie i wtedy siadam i piszę. Nawet niekoniecznie muszę od razu cały wiersz napisać, ale zanotuję myśl, zanotuję metaforę, bo już wiem z doświadczenia, że jeżeli się nie zanotuje jakiejś wspaniałej metafory, jakiejś myśli, to już ucieknie i się nie wróci do tego. Kiedyś tak próbowałem wrócić do jakiejś takiej wspaniałej myśli, metafory i nie dało się. Krążyłem obok, ale nie wróciłem do tego i od tamtej pory noszę przy sobie zawsze coś do pisania.
Na pewno dużą inspiracją może być nowa rola w pana życiu, rola dziadka.
Tak, jak najbardziej.
Właśnie wrócił pan ze spaceru z wnukiem.
Ledwo tu przybiegłem. Biegałem z nim wózkiem do kabloku, bo płakał. A jak biegam z nim z wózkiem szybko jedzie, to się śmieje.
A za chwilę będzie miał urodziny.
Tak, 1 października.
Czyli dokładnie w dniu benefisu.
Pierwsze urodziny.
No proszę. Wszystko się pięknie
pierwsze
składa,
urodziny,
proszę
pierwszego
państwa.
października.
I właśnie w tym dniu benefis Eugeniusza Kasjanowicza w Domu Literatury w Warszawie, ale żegnamy się wierszem. Wierszem, w którym także wnuk się pojawia.
Tak, to jest wiersz z tomu Niepodległej. I mówimy tu o setnej rocznicy odzyskania niepodległości, które obchodziliśmy w ubiegłym roku. Ale tu na końcu jest właśnie mój wnuk Jaś.
To słuchamy.
Narodziny. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Powoli rozpościerał skrzydła. Idzie pierwsza kompania kadrowa przez sierpień, po grudzie, po ścieżkach, po górach, przez dzień, przez noc. Bo to sprawa wielka. Aż w roku 1918 narodziły się ojczyste domy, pola, drzewa, ścieżki, drogi. Przez dole i niedole, przez wojny, powstania. Potem był znak. Z komina kaplicy Sykstyńskiej uniósł się w niebo biały dym. Więc trzeba iść, iść i nie ustawać, choć często zdeptana trawa, a źdźbło i tak odbije. Po 100 latach w wolnej Polsce urodził się Jaś, jeszcze Polska.
Dziękuję panie Eugeniuszu. Eugeniusz Kasjanowicz był dzisiaj naszym gościem w Przystanku Podlasie.
Dziękuję serdecznie.